Ewangelia Marka, 10 rozdział od 17 wersetu. Historia bogatego młodzieńca, który przychodzi do Chrystusa. Czy bogactwo przeszkadza w osiągnięciu życia wiecznego? Czytając tę historię i fragment, który po niej następuje, na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. Co więcej, wydaje się, że właśnie o to chodzi w historii z bogatym młodzieńcem. I w tym wyjaśnieniu, jakie Chrystus daje swoim uczniom po tym spotkaniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tej historii właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjaśnić, przypomnieć, że bogactwo przeszkadza w osiągnięciu zbawienia. Dlaczego tak się wydaje? No, po pierwsze, czego brakuje młodzieńcowi? Chrystus mówi do niego, jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Skoro tego mu brakuje, aby być doskonałym, nasuwa się prosty wniosek, że bogactwo jest niedoskonałością. Dalej, w wyjaśnieniu, które Chrystus daje swoim uczniom po tym spotkaniu, czytamy werset 23. Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Werset 25. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w 10 wersecie, apostoł Paweł miłość do pieniędzy nazywa korzeniem wszelkiego zła. Chrystus w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, 24 wersecie mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Z tych wszystkich fragmentów, z tych wszystkich stwierdzeń zrodziła się taka radykalna interpretacja słów Chrystusa. I ta radykalna interpretacja słów Chrystusa sprowadza się do tego, że wezwanie idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, pozbądź się bogactwa, które jest przeszkodą w osiągnięciu życia wiecznego, że to wyzwanie jest uniwersalne. To jest wezwanie skierowane do wszystkich. Każdy, kto chce być doskonały, każdy, kto chce pójść za Chrystusem, każdy, kto chce osiągnąć życie wieczne, powinien pozbyć się bogactwa, bo bogactwo jest przeszkodą na drodze do życia wiecznego. Oczywiście problem pojawia się następujący. Co dalej? Co jeśli rzeczywiście w chrześcijańskim społeczeństwie każdy z nas sprzeda wszystko, co ma i rozda wszystko ubogim? W jaki sposób to społeczeństwo będzie zabezpieczać swoje podstawowe potrzeby? Wreszcie komu sprzedać w momencie, gdyby wszyscy chcieli sprzedać wszystko, co mają. I z tego bardzo praktycznego problemu zrodziła się druga wersja radykalnej interpretacji tych fragmentów. To jest taki radykalizm elitarny, który kładzie nacisk na słowo, na sformułowanie jeśli chcesz być doskonały. I w tym momencie nadal wezwanie Chrystusowe jest wezwaniem radykalnym. Sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim. Musisz się obyć bez dóbr tego świata, ale skierowane nie jest już do wszystkich chrześcijan, a do jakiejś duchowej elity, do tych, którzy chcą być doskonali. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz. I taką radykalnie elitarną interpretację tego fragmentu przyjął ruch monastyczny, od benedyktynów począwszy, skończywszy na współczesnych zakonach. Oczywiście ta radykalnie elitarna interpretacja też ma swoje różne odmiany i warianty, prawda? Benedyktyni ślubują ubóstwo i rzeczywiście każdy z nich sam w sobie jest ubogi, nie posiada nic. Ale jak wiemy, benedyktyńskie klasztory przez wieki słynęły jako świetnie zarządzane przedsiębiorstwa, zamożne, okazałe i produkujące doskonałe produkty i będące przy okazji szkołą gospodarowania dla narodów, pośród których te klasztory umieszczano. Ale są też bardziej radykalne interpretacje, takie jak Karol de Foucault i jego mali bracia, którzy mówią, ubóstwo dla nas oznacza, że po pierwsze nie mamy gdzie mieszkać i śpimy wraz z bezdomnymi w bramie, a po drugie nie zostawiamy niczego na jutro. Jeśli użebramy więcej niż potrzebujemy na kolację, rozdajemy to po to, żeby pójść spać ubogim. I na pierwszy rzut oka, wracając do punktu wyjścia, rzeczywiście wydaje się, że w tym fragmencie o to chodzi. Że w tym fragmencie chodzi o to, że bogactwo przeszkadza w osiągnięciu zbawienia. Ale kiedy wczytamy się uważnie jeszcze raz w ten fragment i okoliczne fragmenty Ewangelii Marka, a zwłaszcza kiedy wczytamy się w kontekst całej Biblii, zobaczymy, że to nie jest już takie proste. Apostoł Piotr po całej tej rozmowie z bogatym młodzieńcem pyta: opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jaką otrzymamy nagrodę? Chrystus mówi: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo bracia, albo siostry, albo matka, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Nie wdając się w detale, te słowa Chrystusa są zapowiedzią nie tylko wiecznego, ale też doczesnego powodzenia, również materialnego. Czy to w takim razie oznacza, że Bóg w nagrodę obdarowuje nas tym, co jest przeszkodą do osiągnięcia życia wiecznego? Chyba nie. Kiedy spojrzymy na patriarchów, nie ma wątpliwości, że ich zamożność jest interpretowana w Biblii jako znak Bożego błogosławieństwa. Tak samo w psalmach znajdziemy wiele fragmentów, w których zamożność interpretowana jest jako oznaka Bożego błogosławieństwa. Co więcej, słuchajcie, już w średniowieczu hiszpańscy scholastycy zwracali uwagę na to, że własność prywatna jest nam potrzebna, bo jeśli nie będzie własności prywatnej, jak pomagać ubogim? Jak okazywać gościnność? I tu okazuje się, że własność, bogactwo jest nie tylko narzędziem służby, tak? Bo dzięki temu, że posiadamy, jesteśmy w stanie się dzielić. Dzięki temu, że posiadamy, jesteśmy w stanie być gościnni. Ale wręcz, słuchajcie, własność staje się narzędziem kształtowania cnót chrześcijańskich. Bo dzięki temu, że coś posiadam, mogę uczyć się hojności i gościnności. A zatem, kiedy się temu bliżej przyjrzymy, okażemy się, że to nie jest tak, że bogactwo nie przeszkadza samo w sobie w osiągnięciu zbawienia. I wtedy powraca pytanie, o co zatem chodzi w rozmowie z bogatym młodzieńcem? Żeby zrozumieć, o co chodzi w tej rozmowie, musimy skupić się nie na wezwaniu idź i sprzedaj wszystko, co masz. Musimy skupić się na wezwaniu przyjdź i naśladuj mnie. Bo tak naprawdę nie o pozbycie się bogactw chodzi w tym fragmencie, a o naśladowanie Chrystusa. Uniwersalne, skierowane do wszystkich, przesłanie tego fragmentu brzmi: pójdź za mną, przyjdź do mnie i naśladuj mnie. Tomasz Zakwinu, komentując ten fragment, mówi, że doskonałość, o którą pyta bogaty młodzieniec, nie polega na ubóstwie, lecz na pójściu za Chrystusem. I jeśli w ten sposób spojrzymy na rozmowę bogatego młodzieńca z Chrystusem, zobaczymy, że chodzi w niej o coś dużo ważniejszego niż pieniądze. Chodzi w niej o wolność. Chodzi w niej o to, że człowiek stoi przed wyborem dwóch dróg życia, z których jedna oznacza wolność, druga oznacza niewolę. Pójście za Chrystusem oznacza wolność. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale, pierwszym wersecie pisze tak: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Wstójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ten fragment ma oczywiście swój kontekst. Ja go z tego kontekstu troszkę wyrywam, ale jego uniwersalne przesłanie jest następujące. W Chrystusie jesteś wolny. Jeśli poszedłeś za Chrystusem, jesteś wolnym człowiekiem, nie pozwól, aby coś lub ktoś na nowo wzięło cię w niewolę. Unikaj tego, co zniewala. Pozbądź się tego, co zniewala. Odetnij się od tego, co zniewala. On cię wyzwolił i powołał do tego, abyś żył w wolności. Nie poddawaj się pod jarzmo niewoli. I bogactwo, o którym mowa, bogactwo, które jest treścią rozmowy Chrystusa z bogatym młodzieńcem, jest niczym innym, jak tylko jednym z wielu instrumentów zniewolenia. Tym, co zniewala, jest grzech. Diabeł jest tym, który chce nas wziąć w niewolę. Słuchajcie, dzisiaj znowu będę cytował dwie książki, które najczęściej cytuję, oprócz Biblii, w moich kazaniach, czyli Listy Starego Diabła do Młodego i Naśladowanie Bonhoeffera. Jeśli chodzi o Listy Starego Diabła do Młodego, to strasznie mi się zawsze podoba to, że te diabły w listach do siebie, znaczy stary diabeł w listach do młodego nazywa ludzi, którymi się diabły opiekują, pacjentami. Prawda jest taka, że każdy pacjent jest inny, tak? skoro pacjent jest inny, to też aplikowana mu kuracja jest inna. Diabłu chodzi o to, żeby nas zniewolić, ale nie ma powodu, żeby robił to za każdym razem tak samo. Nie ma powodu, aby wszystkich nas zniewalał bogactwem. Nie? Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoje pokusy i swoje jarzmo, z którego Chrystus go wyzwala. Słuchajcie, można być absolutnym hipisem, nie? Człowiekiem pozbawionym jakiegokolwiek przywiązania do dóbr materialnych, ale być zniewolonym niemoralnością i narkotykami. Można być franciszkaninem, człowiekiem, który oczywiście nic wspólnego ani z niemoralnością, ani z narkotykami nie ma, jest całkowicie ubogi, ale może być jednocześnie nieprawdopodobnie pyszny. I co więcej, ta pycha może wypływać z trybu życia, ze stylu życia. Zobaczcie, jaki jestem doskonały. Porzuciłem wszystko, co miałem. Zrobiłem to dla Chrystusa. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, w 13 rozdziale, trzecim wersetu, wersecie 13, w 13 rozdziale, trzecim wersecie pierwszego listu do Koryntian pisze, że jeśli nie mam miłości, nic by mi nie pomoże, choćbym rozdał ubogim całą moją majątność. A więc bogactwo jest instrumentem zniewolenia, ale jest jednym z wielu instrumentów zniewolenia. A zatem wezwanie idź i sprzedaj wszystko, co masz, skierowane do bogatego młodzieńca, nie jest uniwersalnym wezwaniem dla wszystkich. Jest wezwaniem do konkretnego człowieka, aby pozbył się kajdan, aby zrzucił jarzmo, które go zniewala. Wezwanie do naśladowania Chrystusa jest wezwaniem do tego, abyśmy żyli w wolności. Abyśmy cieszyli się wolnością, którą Chrystus nas obdarzył. A naśladowanie Chrystusa to nic innego jak proste, dziecięce posłuszeństwo Chrystusowi. Bonhoeffer w naśladowaniu tak właśnie definiuje naśladowanie. Naśladowanie to jest proste posłuszeństwo Chrystusowi. I zobaczcie, jest to nawiązanie do fragmentu, który bezpośrednio poprzedza rozmowę z bogatym młodzieńcem. Bo zanim Chrystus spotkał bogatego młodzieńca, błogosławił dzieci. Uczniowie chcieli te dzieci odprawiać, a Chrystus oburzony, jak mówi ewangelista Marek, mówi tak, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie ich im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Naśladowanie to nic innego jak proste dziecięce posłuszeństwo. Bonhoeffer przeciwstawia dwie postawy. Z jednej strony mamy naśladowanie Chrystusa, które jest prostym, dziecinnym, dziecięcym posłuszeństwem Chrystusowi, a z drugiej strony mamy coś, co Bonhoeffer nazywa konfliktem moralnym. I zdaniem Bonhoeffera człowiek religijny, a więc człowiek, który szuka zbawienia z uczynków, w konflikt moralny ucieka od prostego posłuszeństwa. W tym duchu Bonhoeffer interpretuje całe zajście z bogatym młodzieńcem. Pierwsze pytanie. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Bonhoeffer interpretuje jako ucieczkę. Ucieczkę od prostego posłuszeństwa. To pytanie sugeruje, że wola Boża jest niejasna. To pytanie zawiera sugestię, że nie wiem, co robić. Muszę poszukać jakiegoś duchowego mistrza, który mi tą prawdę objawi. Chrystus odpowiada. Znasz przykazania. Być może pamiętacie inną rozmowę Chrystusa z uczonym w piśmie, który z kolei zadaje pytanie przy takiej okazji, które przykazania? I znowu, w obu tych wypadkach widzimy ludzi, którzy wychowani na Słowie Bożym doskonale powinni wiedzieć, jak osiągnąć żywot wieczny i których przykazań należy przestrzegać, a mimo to od tego prostego posłuszeństwa uciekają w pytania, uciekają w konflikt, uciekają w wątpliwość. Bonhoeffer pisze tak, wątpliwość moralna, sugestia, że przykazanie wymaga jeszcze interpretacji i objaśnienia, odrywa człowieka od wyraźnego Bożego przykazania i prostego dziecięcego posłuszeństwa. Postawę bogatego młodzieńca Bonhoeffer kwituje słowami pytaj dalej, a nie będziesz musiał słuchać. Szukaj dziury w całym. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, siódmym wersecie, pisze o kobietach, które ciągle się uczą, ale do poznania prawdy dojść nie mogą. To jest postawa, która zdaniem Bonhoeffera cechuje bogatego młodzieńca. Człowiek, który z jednej strony teoretycznie doskonale powinien wiedzieć, co ma robić, ale ponieważ broni się przed prostym posłuszeństwem, szuka czy ucieka od tego prostego posłuszeństwa w mnożenie pytań i wątpliwości. Na czym w praktyce polega wolność, której źródłem jest naśladowanie Chrystusa? Myślę, że doskonale definiuje to apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale od 23 wersetu. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany. Od 29 wersetu. Powiadam wam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, tak żyć, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Apostoł Paweł mówi, drogo jesteście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami. Ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. O co chodzi? To jest oczywiście bardzo hebrajski sposób wypowiadania się. Kryje w sobie dokładnie tę samą przesadę, jaka kryje się w słowach Chrystusa, który każe nam odcinać sobie ręce, żeby nas nie gorszyły, i nogi. A więc nie o to chodzi, żeby człowiek żonaty zaczął ignorować swoją żonę. Tak? Nie chodzi o to, żeby człowiek majętny nagle porzucił wszelką troskę o swój majątek. To jest typowo żydowska hiperbola. Ale ona pokazuje nam jedną konkretną rzecz. Ona pokazuje nam, że naczelną zasadą życia w wolności jest to, o czym mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 33 wersecie. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jest wiele rzeczy, którymi się na co dzień zajmujemy. Tak? Mamy rodziny, mamy dzieci, mamy pracę. I dobrą rzeczą jest oczywiście każdą z tych dziedzin się zajmować. Ale prawdziwa wolność, o której mówi apostoł Paweł, to jest kupowanie tak, jakbyśmy nie kupowali, cieszenie się tak, jakbyśmy się nie cieszyli. To znaczy kupowanie, zdobywanie i cieszenie się tym, co daje nam ten świat, w wolności. W taki sposób, aby żadna z tych rzeczy, żaden z tych związków, żadna z tych relacji nie odrywała nas od Chrystusa. Aby żadna z tych rzeczy nie stanęła w moim życiu przed Chrystusem. Aby się nagle nie okazało, że od Chrystusa ważniejsza jest dla mnie moja żona, moja rodzina, moja pozycja zawodowa, moje pieniądze czy cokolwiek innego. A więc ubóstwo, pozbycie się majątku, do którego Chrystus wzywa bogatego młodzieńca, nie jest jakimś celem samym w sobie, nie jest jakąś uniwersalną, pewną drogą do doskonałości, jest instrumentem wolności dla tego konkretnego człowieka. Ponieważ bogactwo dla tego konkretnego człowieka stało się instrumentem zniewolenia. Każdy z nas zatem jest powołany do tego, aby w jakimś sensie oczywiście porzucać to, co stało się dla niego źródłem zniewolenia. Każdy z nas jest powołany do tego, aby rewidować swoje życie w oparciu o to pytanie, czy jestem wolny w Chrystusie? Czy rzeczywiście żyję dla Chrystusa? Czy rzeczywiście szukam wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, pamiętając, że wszystko inne będzie mi dodane. W praktyce. Co możemy robić w praktyce, aby być wolni i aby w tej wolności trwać. Znowu wracam do Bonhoeffera. Proste, codzienne posłuszeństwo Chrystusowi zamiast uciekania w wątpliwość i poszukiwania doskonałości chrześcijańskiej poprzez cudowne recepty i złote środki. Jak spojrzymy na historię chrześcijaństwa, zobaczymy, że bardzo wielu pojawia się różnego rodzaju nauczycieli, którzy oferują właśnie taki złoty środek i cudowną receptę na chrześcijańską dojrzałość. Zapotrzebowanie na cudowne recepty i złote środki jest niczym innym jak instynktem religijnym, o którym pisze Bonhoeffer. Zamiast zaufać Chrystusowi, żyć Jego słowem, decydując się na proste posłuszeństwo każdego dnia w prostych, codziennych sprawach, szukamy doskonałości w jakiejś takiej spektakularnej formie. Zobaczcie, wiele reguł monastycznych, wielu protestanckich kaznodziejów, którzy piszą kilka książek rocznie, jak w 7 dni zmienić swoje życie, tak? To wszystko jest odejściem od prostego posłuszeństwa w kierunku jakichś złotych środków i recept. Reguła benedyktyńska, która jest jedną z najprostszych reguł życia monastycznego, już w trakcie, kiedy Benedykt tą regułę zaczynał wprowadzać, zaczynał stosować, jeszcze pewnie zanim ją spisał, spotykała się z takimi reakcjami niektórych poszukiwaczy duchowej doskonałości, że no jak to? Jak to? Dlaczego to wszystko jest takie proste? Nie? Dlaczego nie poszukujemy czegoś więcej, tak? Jakiejś większej doskonałości, większych umartwień, większych utrudnień, tak? Dlaczego ta droga jest taka w gruncie rzeczy prosta? Bo rzeczywiście, jeśli czytamy regułę benedyktyńską, widzimy, że tam nie ma katowania swojego ciała, tak? Nie ma jakichś ekstremów. Jest równomierny podział czasu na modlitwę, pracę, odpoczynek. Nacisk na harmonię wszystkich elementów życia i poddanie ich Chrystusowi w taki harmonijny sposób. Nic dziwnego, że luteranizm jest często uważany za swego rodzaju odmianę reguły benedyktyńskiej dla świeckich. Za swego rodzaju odmianę reguły benedyktyńskiej dla ludzi, którzy żyją w małżeństwach i rodzinach. I słuchajcie, Benedykt, który pewnie się z takimi oskarżeniami stykał, pod koniec swojej reguły zawarł sformułowanie, które wielu, i myślę, że słusznie, odczytuje jako swego rodzaju uszczypliwość wobec takich poszukiwaczy doskonałej doskonałości. Pisze tak: przestrzegaj z pomocą Chrystusa tej maleńkiej reguły, którą napisaliśmy dla początkujących, a wówczas, otoczony opieką boską, owe wzniosłe szczyty i cnoty i wiedzy, także i ty kiedyś osiągniesz. Zdecyduj się najpierw na proste posłuszeństwo Chrystusowi w codziennych sprawach, potem myśl o szczytach cnoty i wiedzy. A zatem naśladowanie Chrystusa to proste, codzienne posłuszeństwo Chrystusowi zamiast poszukiwania doskonałości, złotych środków i cudownych recept do jej osiągnięcia. To jest życie Słowem Bożym, życie modlitwą, życie społecznością Kościoła i każdego dnia podporządkowywanie swojego życia Chrystusowi. To jest normalna, codzienna, praktyczna pobożność. I taka normalna, codzienna, praktyczna pobożność jest najbardziej skutecznym instrumentem wolności. Jest najbardziej skutecznym instrumentem uwalniania nas od tego, co nas zniewala, niezależnie od tego, co to jest. Czy to są pieniądze, pozycja, czy cokolwiek innego. Ale apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 7 wersecie, wzywa nas do tego, abyśmy się w pobożności ćwiczyli. I chociaż nie polecam szukania złotych środków i cudownych recept, to jednak myślę, że powinniśmy poszukiwać różnego rodzaju rzeczy, które są dla nas takim ćwiczeniem w pobożności. I oczywiście dla każdego pewnie będzie to coś innego, ale mamy takie praktyki, o których Biblia wspomina i do których nas wzywa. Jedną z takich praktyk, w naszym środowisku dość mocno zapomnianą, jest post. Post jest o tyle ważny, że post jest właśnie praktyką, która kładzie nacisk na wolność i niewolę. jakie jest biblijne uzasadnienie postu. Chrystus w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 34 wersecie pisze tak: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Ten fragment mówi nam, że nadmiar dóbr może powodować ociężałość serca. Post jest niczym innym jak ćwiczeniem, które pozwala nam pozbywać się tej ociężałości serca. Post polega na tym, i to jest, słuchajcie, kluczowe i istotne, aby powstrzymać się na jakiś czas od tego, co dobre i wartościowe. Podkreślam dobre i wartościowe, bo tylko taki post ma sens. Żeby doświadczyć głodu. Wstrzymujemy się od jedzenia, wstrzymujemy się od internetu, od zalewających nas z wszystkich stron wiadomości, od picia alkoholu, od rzeczy, które same w sobie są dobre i którymi na każdego dnia możemy się cieszyć, ale wstrzymujemy się po to, aby doświadczyć głodu, aby pozbyć się tej uciążliwej ociężałości serca. To oczywiście musi być połączone z modlitwą, bo jak ktoś słusznie zauważył, bez modlitwy post staje się jedynie dietą. I taki post połączony z modlitwą pomaga nam pośród aktywności, trosk i radości codziennego życia uzyskać dystans do wszystkiego, czym na co dzień żyjemy. I postawić się w takiej pozycji, o której mówił apostoł Paweł. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby go nie używali. Pozwala ustawić na nowo priorytety, pozwala przygotować się na różnego rodzaju nieoczekiwane sytuacje. Pozwala nam zbliżyć się do postawy, o której apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, w 4 rozdziale od 12 wersetu. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I słuchajcie, trudno o lepszą, bardziej konkretną definicję tego, czym jest chrześcijańska wolność. Chrześcijańska wolność polega na tym, że będąc w Chrystusie, jestem gotowy na wszystko. Umiem się ograniczyć, umiem obfitować. A więc potrafię w posłuszeństwie Chrystusowi cieszyć się dostatkiem, ale potrafię też w posłuszeństwie Chrystusowi ograniczać się. Potrafię być głodny i wdzięczny jednocześnie. Potrafię być syty i nadal wdzięczny. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Kiedyś Rafał Długosz zwrócił mi uwagę na to, że zabawy survivalowe mogą być też takim, trochę jak post, ćwiczeniem duchowym w zakresie poprzestawania na małym. Nie? Jeśli idę na survivalowy rajd, który trwa tydzień, w pewnym momencie zaczyna mi brakować suchego i ciepłego miejsca do spania, trochę lepszego jedzenia i paru innych wygód. Być może dobrym ćwiczeniem jest no, jakiś czas się pewnych rzeczy pozbawić, po to, aby móc powtórzyć za apostołem Pawłem. Umiem być nasycony, umiem cierpieć głód, umiem obfitować, umiem znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie. Różne są zniewolenia. Wolność jest jedna. Wolność polega na tym, że pozbywamy się zniewoleń, niezależnie od tego, jakiej są natury. We fragmencie, który dzisiaj omawiamy, chodzi o pieniądze. Tutaj dla tego konkretnego człowieka instrumentem zniewolenia były pieniądze, a wskazanym przez Chrystusa sposobem na osiągnięcie wolności było pozbycie się majątku. Oczywiście nie twierdzę, że wszyscy jesteśmy wzywani do tego, żeby rozdać wszystko, co mamy ubogim, ale jest jasne dla mnie, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby być wolni we wszelkich dziedzinach, również w dziedzinie dóbr materialnych. I słuchajcie, są wezwanie do tego, żeby wszystko sprzedać, tak, i pójść boso za Chrystusem, nie jest wezwaniem uniwersalnym. To nie jest wezwanie dla każdego z nas. Ale myślę, że są dwie rzeczy, które są instrumentem wolności finansowej dla każdego z nas, a zarazem papierkiem lakmusowym naszej wolności w tej dziedzinie. Pierwszym tym instrumentem jest dziesięcina. Zakładając, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że dziesięcina jest biblijną zasadą i że każdy z nas jest zobowiązany do tego, by oddawać Bogu dziesiątą część swoich dochodów, myślę, że możemy stwierdzić, że jest to, czy oddaję dziesięcinę, czy nie, jest pierwszym testem mojej finansowej wolności. Jeśli nie oddaję dziesięciny, pomimo tego, że wierzę w biblijny nakaz oddawania dziesięciny, oznacza to, że jestem w jakimś stopniu zniewolony. Bo być może Chrystus nie wzywa mnie do tego, abym sprzedał wszystko, co mam i oddał ubogim, ale na pewno wzywa mnie do tego, abym okazywał mu posłuszeństwo poprzez oddawanie dziesięciny, wdzięczność poprzez oddawanie dziesięciny, bo wiemy, że to pierwociny plonów, którymi jest dziesięcina, jest hołdem oddawanym Bogu. Wreszcie, abym okazywał swoją wiarę, oddając dziesięcinę, wiarę, która polega na tym, że wierzę w to, że te 0,9 dochodu, które mi zostają, wystarczy na pokrycie potrzeb moich bliskich. A zatem jeśli dziesięciny nie oddaję, okazuję w ten sposób deficyt tych czterech cnót. Deficyt wolności, nie jestem wolny. Deficyt wiary, posłuszeństwa i wdzięczności. I to jest pierwszy test. Drugim testem jest szafarstwo, a więc gotowość do tego, aby dzielić się tym, co mam z innymi. Jeśli oddaję dziesięcinę, ale nie jestem gotów udzielić gościny, nie jestem gotów podzielić się z tym, kto potrzebuje, to również może być i najprawdopodobniej jest objawem zniewolenia dobrami materialnymi. A zatem Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy przyszli Go naśladowali. Abyśmy naśladowali Go jako ludzie wolni. Abyśmy pozbywali się tego wszystkiego, co nas zniewala i dbali o to, aby w wolności trwać. Bo jak się okazuje, wolność w Chrystusie, taka praktyczna, codzienna wolność w Chrystusie, nie jest dobrem danym raz na zawsze, bo apostoł Paweł mówi, trwajcie w wolności. Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. A więc ryzyko i niebezpieczeństwo tego, że my uwolnieni w Chrystusie staniemy się na nowo niewolnikami, czy to pieniędzy, czy to niemoralności, czy to jakichś toksycznych związków z innymi ludźmi, czy to czegokolwiek innego, ono cały czas istnieje i my musimy o to dbać. My musimy tego pilnować. A jak to robić? Przez codzienne, proste posłuszeństwo Chrystusowi we wszystkich dziedzinach życia. I na koniec, parafrazując Bonhoeffera, jest to zdanie, które powtarzałem w trakcie moich kazań chyba już z 5 razy, ale warto je powtórzyć jeszcze raz, bo ono pokazuje nam najistotniejszą rzecz. A jeśli chodzi o prawdziwie biblijne ujęcie tego, czym jest naśladowanie Chrystusa. Wezwanie do naśladowania Chrystusa jest w zależności od tego, jak je odczytamy. Ciężarem nie do uniesienia albo czystą Ewangelią. Ciężarem jest nie do uniesienia jest wezwanie do naśladowania Chrystusa wtedy, kiedy czytamy je w ten sposób, jak gdyby było to wezwanie do tego, by własnym wysiłkiem i własnymi siłami upodobnić się do Chrystusa. To jest ciężar nie do zniesienia. Ale czystą Ewangelią to samo wezwanie do naśladowania staje się wtedy, kiedy czytamy przykazanie, wezwanie pójdź za mną, jako obietnicę, że mocą Chrystusowego krzyża ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca. I że ten, który to uczyni, jemu nie zabraknie ani determinacji, ani mocy, bo jak mówi list do Efezjan, 1:19, on czyni to tą samą mocą, którą Chrystusa wzbudził z martwych. Amen.
Powstańcie w odpowiedzi na wygłoszone słowa Boże, zbliżam nasze ofiary.